Ulisses, taśma 29, ścieżka 2. Dorożkarz odczytał z pisma, do którego się przypiął, że były wicekról, hrabia Cadogan, prezydował podczas obiadu stowarzyszenia dorożkarzy gdzieś w Londynie. Milczenie i jedno czy dwa ziewnięcia towarzyszyły tej podniecającej wiadomości. Później ten stary okaz w kącie, któremu, jak się zdawało, pozostała jeszcze iskierka żywotności, odczytał, że Sir Anthony McDonnell opuścił Houston, obejmując stanowisko generalnego sekretarza, czy też słowa o podobnym znaczeniu. Tej zajmującej nowinie echo odpowiedziało dlaczego. Dajcie nam zerknąć do tej literatury, dziadku, powiedział odwieczny żeglarz, okazując nieco wrodzonej niecierpliwości. Na zdrowie, odpowiedział staruszek, do którego się w ten sposób zwrócono. Marynarz wyrwał z futerału zielone okulary, które bardzo powoli założył na nos i za uszy. Źle pan widzi? Zapytała sympatyczna osobistość o wyglądzie archiwariusza miejskiego. No, odpowiedział wędrowiec mórz o tartanowej brodzie, który wyraźnie był po trosze literatem na swój mały sposób, wyglądając na zewnątrz spoza swoich zielonych iluminatorów, jak mógłbyś je łatwo określić, używam se okularów do czytania. Piasek na Morzu Czerwonym mi to zrobił. Był czas, że mogłem czytać książkę po ciemku, jak się to mówi. Bajki z Tysiąca i Jednej Nocy to mi się najlepiej podobało i Czerwoną jak róża jest ona. Po czym rozpostarł gazetę pazurami i runął na Bóg jeden wie co, znalezionego topielca, czy też na wyczyny króla krykieta, i remonger z drużyny hrabstwa Noc zarobił 100 z czymś punktów bez wytrącenia drugiego palika, a podczas tego zarządzający, nie dbając zupełnie o Ayer, był bardzo zajęty obluzowywaniem sznurowadła w zapewne nowym lub kupionym z drugiej ręki bucie, który najwyraźniej go uciskał, gdyż mamrotał do siebie przeciw człowiekowi, który mu go sprzedał, kimkolwiek on był, podczas gdy pozostali, ci nadal jeszcze niedostatecznie uśpieni, także można było ich ocenić po układzie rysów, albo przyglądali mu się po prostu, albo skwitowali to obojętną uwagą. Żeby skrócić tę przydługą opowieść, Blum po zlustrowaniu jednym rzutem oka całej sytuacji pierwszy uniósł się z miejsca, aby nie przedłużać pobytu ponad stosowną miarę, lecz najpierw i przede wszystkim, dotrzymując obietnicy, że wyrówna rachunek, przedsięwziął roztropnie środki ostrożności i niepostrzeżenie skinął na zarządzającego, dając mu na pożegnanie ledwie dostrzegalny znak, gdy inni tego nie widzieli, a wskutek tego pojawił się rachunek wynoszący imponującą sumę 4 pensów, którą to sumę złożył niepostrzeżenie w formie 4 miedziaków, dosłownie ostatnich Mohikanów, gdyż przedtem dostrzegł w drukowanym cenniku wiszącym naprzeciw dla wszystkich, którzy przybywszy pragnęliby go odczytać, wypisane wyraźnie cyfry kawa 2 pensy, wyroby cukiernicze ditto, tym razem godne po 2-kroć swej ceny, jak czasem powiadał Weatherup. Chodźmy, poradził, żeby zakończyć seans. Widząc, że podstęp poskutkował i droga była wolna, opuścili schronisko, albo raczej budę oraz elit złożoną z sudwestki i towarzyszy, których nic poniżej trzęsienia ziemi nie mogłoby wyrwać z ich dolce farnięte. Stefan, który zwierzył się, że nadal czuje się nędznie i jest wyczerpany, zatrzymał się przy, na chwilę, drzwiach do... Jednego nigdy nie mogłem zrozumieć, powiedział pod wpływem nagłego impulsu, żeby wydać się oryginalnym. Dlaczego stawiają nocą stoliki do góry nogami? To znaczy, chcę powiedzieć, krzesła do góry nogami i stawiają je na stolikach w kawiarniach. Na tą promptu niezawodny Blum odparł bez chwili wahania, mówiąc natychmiast, żeby zamieść rano podłogę. Mówiąc to, obszedł go zręcznie, zamierzając otwarcie, a równocześnie przepraszając za to, znaleźć się po prawej stronie swego towarzysza, mówiąc nawiasem, był to jego nawyk, to znajdowanie się po prawej stronie, a według klasycznego idiomu jego ścięgno achillesowe. Powietrze nocne stało się teraz prawdziwą ucztą dla płuc, choć Stefan trzymał się trochę słabo na nogach. Dobrze panu to powietrze zrobi, powiedział Blum, mając na myśli równocześnie także i przechadzkę za chwilę. Trzeba tylko iść, a potem poczuje się pan zupełnie innym człowiekiem. To niedaleko, proszę się wesprzeć na mnie. W związku z tym wsunął swe lewe ramię pod prawe Stefana i poprowadził go w związku z tym. Tak, powiedział niepewnie Stefan, ponieważ pomyślał, że odczuwa dziwne ciało obcego człowieka, które dotykało go nieumięśnione, galaretowate trochę i tak dalej. Tak czy owak minęli budkę strażniczą z jej kamieniami, koszem z koksem, etc., gdzie miejski dorywczy pracownik, ex Gamley, był nadal całkowicie i niepodzielnie pogrążony w objęciach Marfiego, jak powiada przypowieść, śniąc o młodych łąkach i świeżych pastwiskach. A propos trumny wypełnionej kamieniami, porównanie nie było takie najgorsze, gdyż było to w rzeczywistości ukamieniowanie przez tych 72 czy też 80 kilka okręgów wyborczych, które zdradziły w chwili rozłamu, a głównie owa wychwalana klasa chłopska, najprawdopodobniej byli to ci sami usunięci dzierżawcy, których osadził na powrót na ich ziemi. Więc przeszli do pogwarki o muzyce, formie sztuki, którą Blum jako czysty amator ukochał najbardziej, gdy tak stąpali pod ramię przez Beresford Place. Muzyka Wagnera, choć na pewno potężna na swój sposób, trzeba przyznać, była nieco przyciężka dla Bluma i trudna od razu do uchwycenia, ale muzyka Hugonotów, Mercadantego, Siedmiu ostatnich słów na krzyżu Meyerbera i Dwunastej mszy Mozarta była dla niego po prostu upojeniem, a gloria w niej była według niego szczytem pierwszorzędnej muzyki jako takiej i wszystko inne dosłownie zapędzała w kozi róg. Nieskończenie przekładał sakralną muzykę kościoła katolickiego ponad wszystko, co konkurencyjna firma mogła zaoferować w tej dziedzinie, jak na przykład te hymny Moody'ego i Sankeya, albo Pozwól mi żyć, bym protestantem twym mógł być. Nie ustępował także nikomu w podziwie dla Stabat Mater Rossiniego, dzieła po prostu obfitującego w nieśmiertelne fragmenty, które w wykonaniu żony jego, Madame Marion Tweedy, stało się szlagierem, prawdziwą sensacją, może to powiedzieć bez obawy, i przysporzyło jej nowych laurów w kościele ojców jezuitów przy Upper Gardiner Street, odsuwając innych zupełnie w cień, a świątynia była zatłoczona aż po drzwi wyjściowe wirtuozami lub raczej wirtuozi przybyłymi, aby ją usłyszeć. Panowała jednogłośna opinia, że nikt się z nią nie mógł równać i wystarczy, jeśli powie się, że działo się to w miejscu poświęconym i że muzyka miała sakralny charakter, a przecież ogólnie domagano się bisowania. Biorąc pod uwagę całokształt, choć najbardziej cenił sobie i stawiał przed innymi lekkie opery w rodzaju Don Giovanniego i Marty, będącej klejnotem w swojej dziedzinie, to jednak miał penchant, choć połączoną tylko z powierzchowną znajomością przedmiotu, dla ścisłej szkoły klasycznej, dla Mendelssohna na przykład. A skoro już o tym mowa, przyjmując za pewnik, że zna wszystkie te stare ulubione arie, wspominał par excellence arię Lionela z Marty, ma Paris, którą dziwnym zbiegiem okoliczności słyszał lub podsłuchał, żeby być bardziej ścisłym, wczoraj. Przywilej, który wysoko cenił z warg szanownego ojca Stefana, odśpiewaną z absolutną doskonałością wykonania, po prostu studium tego kawałka, które spychało wszystkich pozostałych daleko wstecz. Stefan w odpowiedzi na uprzejmie zadane pytanie powiedział, że nie słyszał i zaczął wychwalać piosenki Szekspira, a przynajmniej z jego lub z nieco późniejszego okresu, lutnistę Dolanda, który mieszkał przy Fetter Lane w pobliżu Gerarda Zielarza i który Anno Ludendo Hausi Doulandus zastanawiał się nad zakupem instrumentu od pana Arnolda Dolmetscha, którego Blum nie bardzo sobie przypominał, choć nazwisko z pewnością wydawało mu się znajome, za 65 Gwinei oraz Farnabiego i syna z ich Dux i Comes Concetti i Birda Williama, który grywał na Virginale. Powiedział w kaplicy królowej, wszędzie tam, gdzie tylko nań natrafił, i pewnego Tomkinsa, który komponował drobne utwory i piosenki, i Johna Bulla. Na jezdni, do której się zbliżali, nadal rozmawiając, z przegrodą z wiszących łańcuchów, Koń ciągnący ruchomą wycieraczkę uliczną stąpał po wybrukowanej nawierzchni, przesuwając długie pasmo błota tak, że pośród hałasu wywołanego tym, Blum nie był zupełnie pewien, czy dobrze uchwycił aluzję o 65 gwinejach i Johnie Bullu. Zapytał, czy to ten sam John Bull, który był sławną polityczną osobistością noszącą to miano, gdyż dwa identyczne nazwiska uderzyły go jako uderzający zbieg okoliczności. W pobliżu łańcuchów koń zwolna skręcił, by zawrócić, co widząc Blum, który jak zwykle bystro rozglądał się dokoła, pociągnął drugiego łagodnie za rękaw, mówiąc żartobliwie: nasze życie jest w niebezpieczeństwie tej nocy, strzeżmy się walca parowego. Więc przystanęli. Blum spoglądał na głowę konia, nawet w przybliżeniu nieposiadającą wartości 65 gwinei, która tak niespodziewanie pojawiła się w mroku naprzeciw, że zdawała się zupełnie nowa, o innym układzie kości, a nawet ciała. Ale był to ten sam czworonóg, klębotrzęsy, czarnozady, ogonomachy, zwisogłowy, wysuwający swą tylną nogę ku przodowi, podczas gdy pan tego stworzenia siedział na koźle zajęty myślami. Takie dobre, biedne bydle pożałował, że nie ma przy sobie kawałka cukru, ale jak rozsądnie pomyślał, nie możesz być przecież przygotowany na wszystkie niespodziewane wypadki, które mogą pojawić się ni stąd, ni zowąd. Był to po prostu wielki, głupi, płochliwy, tępy koń, bez jednej myśli o otaczającym świecie. Ale nawet pies, pomyślał, weźmy tego kundla u Barney Kiernana, gdyby był taki wielki jak ten tu, siałby przerażenie, gdyby stanąć z nim twarzą w twarz. Ale nie stanowiło żadnej winy zwierzęcia, jeśli było zbudowane podobnie jak wielbłąd, okręt pustyni, który przemieniał zjadane winogrona w samogon wewnątrz swego garbu. 0,9 z nich mogło być trzymanych w klatce i oswojonych. Żadne nie przewyższało w przemyślności człowieka poza pszczołami. Wieloryb z wpiętym harpunem, aligator, połaskocz go po grzbiecie, a zrozumie dowcip. Kredą wyrysowane koło dla koguta, tygrys, moje orle oko. Te refleksje na czasie na temat dzikich bestii oderwały nieco jego uwagę od słów Stefana, podczas gdy okręt ulicy manewrował, a Stefan ciągnął dalej o tym wysoce interesującym starym. O czym to ja mówiłem? Ach tak, moja żona, stwierdził rzucając się in medias res, z największą przyjemnością zawarłaby znajomość z panem, gdyż jest namiętnie przywiązana do wszelkiego rodzaju muzyki. Zerknął z ukosa przyjaźnie na profil Stefana, żywy wizerunek jego matki, niezupełnie przypominający zwykłego nicponia, za którym to typem wszystkie one niewątpliwie się uganiały, gdyż być może nie był zbudowany w ten sposób. Ale przypuściwszy, że posiadał dar swego ojca, jak to bardziej niż podejrzewał, otwierało to nowe widnokręgi w jego umyśle, tak jak koncert Lady Fingal na rzecz rzemiosła irlandzkiego w ubiegły poniedziałek i arystokracja w ogóle. Opisywał on teraz wyszukane wariacje w pieśni Tu kończy się młodość Jansa Pietera Svelinka, Holendra z miasta Amsterdam, gdzie bardzo wiele pięknych dam. Bardziej jeszcze podobała mu się stara niemiecka pieśń Johannes Jeb o przeczystym morzu i głosach syren, słodkich morderczyń ludzi, która nieco przeraziła Bluma. Von der Sirenen Listigkeit Tundi Poeten Dichten. Początkowe takty odśpiewał i przetłumaczył ekstempore. Blum potakując powiedział, że doskonale rozumie i błagał go na wszystko, żeby ciągnął dalej, co też uczynił. Tak fenomenalnie piękny tenorowy głos jak ten, ów najrzadszy z darów, który Blum ocenił należycie już przy pierwszym zasłyszanym tonie, mógł łatwo, jeśli będzie odpowiednio rozwijany przez jakiś ogólnie uznany w sprawach kształcenia głosu autorytet, jak na przykład przez Baraklowa, i umiejący na dodatek czytać nuty, stawiać swe warunki tam, gdzie barytonów można było mieć 10 zapęsa i zapewnić swemu szczęśliwemu posiadaczowi w najbliższej już przyszłości entrée do modnych domów w najlepszych dzielnicach, do magnatów finansowych robiących interesy na wielką skalę, i do utytułowanych ludzi, gdzie ze swym tytułem magistra filozofii potężny dodatkowy plus na swój sposób i manierami dżentelmena, co wywarłoby jeszcze lepsze wrażenie, uzyskałby niewątpliwie znaczny sukces, będąc w dodatku obdarzonym mózgiem, który można by także spożytkować do tego celu i innymi niezbędnymi zaletami, gdyby tylko ubiór jego był odpowiednio pielęgnowany, tak aby sprawniej mógł wśliznąć się w ich łaski, czego, będąc nowicjuszem w sprawach krawieckich, subtelności najlepszego towarzystwa nie mógł zrozumieć, gdyż taki drobiazg może stać się twoim wrogiem. W rzeczywistości była to sprawa zaledwie miesięcy i mógł z łatwością wyobrazić go sobie uczestniczącego w ich muzycznych i artystycznych konwersaciones, najlepiej podczas zabaw w sezonie Bożego Narodzenia, powodującego lekkie trzepotanie w gołębich serduszkach płci pięknej i obleganego przez rój dam poszukujących mocnych wrażeń. Takie wypadki, jak przypadkowo wiedział, były notowane, a faktem jest, że choć nie chciałby być niedyskretny, on sam Ongi, gdyby tylko zapragnął tego, mógł z łatwością. Do tego należałoby dodać oczywiście wynagrodzenie pieniężne, w żadnym wypadku nie do pogardzenia, równoległe z opłatami za naukę. Nie znaczy to, dodał w nawiasie, że dla brudnego zysku musi on koniecznie obrać karierę śpiewaka operowego jako zawód na jakiś dłuższy okres czasu, lecz niewątpliwie byłby to krok w pożądanym kierunku, a zarówno z punktu widzenia pieniężnego, jak i duchowego nie rzuciłby on żadnego cienia na jego godność, a jakże okazuje się niezmiernie poręczny czek wręczony w chwili, kiedy jest najbardziej potrzebny, gdy nawet najmniejsza pomoc staje się ratunkiem. Poza tym, choć smak ostatnio podupadł w pewnym stopniu, muzyka tak oryginalna jak ta, odbiegająca od utartych szlaków, przyniosłaby natychmiastowe wielkie powodzenie, gdyż zdecydowanie stanowiłaby nowość dla muzycznego świata dublińskiego po zwykłych, wyświechtanych, łatwo wpadających w ucho tenorowych popisach narzucanych podstępnie łatwowiernej publiczności przez Iwana Saint-Ostella, Hiltona Saint-Justa i ich genus omne. Tak, ani cienia wątpliwości, że miał on, posiadając wszystkie atuty w ręku, kapitał zakładowy, aby wyrobić sobie nazwisko i wielkie poważanie w mieście, gdzie mógłby żądać wysokiego honorarium i dać wielki koncert z przedsprzedażą dla bywalców sali przy King Street, gdyby posiadał mecenasa. Jeśli ktoś go będzie chciał, jak się to mówi, kopnąć w górę, no ale musiałoby to być jednak wielkie, jeśli z impetem w rodzaju tych, które zmiatają wszystko z drogi, aby zapobiec nieuniknionej zwłoce, która często jest przyczyną upadku zbytnio fetowanych książąt pospólstwa. A poza tym ani na jotę nie powinno go to było odciągnąć od tego drugiego, gdyż będąc panem siebie, będzie miał masę czasu, aby uprawiać w wolnych chwilach literaturę, gdy zechce, bez przeciwstawiania jej swej wokalistycznej karierze, ani nie będzie w tym nic uwłaczającego, gdyż w końcu była to tylko jego osobista sprawa. Faktem było, że miał przed sobą otwarte pole do popisu i to była właśnie przyczyna, dla której ten drugi, będący posiadaczem bardzo wrażliwego nosa, umiejącego zwęszyć zdobycz o 100 mil, uwiesił się go. A koń właśnie wówczas, a potem przy sprzyjającej sposobności Blum zamierzał, bez jakiegokolwiek wtrącania się w jego prywatne sprawy, według zasady, że głupcy wstępują tam, gdzie anioły, doradzić mu, żeby rozluźnił stosunki z pewnym niewyklutym jeszcze z pączka lekarzem, który, jak zauważył, był skłonny do poniżania go, a nawet w pewnych rozmiarach dla byle jakiego zabawnego pretekstu, korzystając z jego nieobecności, do uwłaczania mu lub, jak wolicie to nazwać, co skromnym Bluma zdaniem rzucało brzydkie, uboczne światło na nieświetlany charakter owej osoby, gra słów niezamierzona. Koń, zakończywszy polewanie, jeśli wolność tak wyrazić, zatrzymał się i unosząc w górę dumny, rozwiany ogon, dodał jeszcze coś od siebie, co spadło na nawierzchnię, którą szczotka wkrótce miała zamieść i wygładzić 3 dymiące kule łajna. Zwolna, trzykrotnie, jedna po drugiej, wysrał je z pełnego podogonia. A jego ludzki woźnica czekał, póki on, ona, nie skończy cierpliwie na swym wozie bojowym uzbrojonym w kosę. Wykorzystując to contretemps, Blum i Stefan weszli ramię w ramię w przerwę pomiędzy łańcuchami, oddzielonymi od siebie słupem i przekroczywszy pasmo błota, ruszyli ku Gardiner Street Lower, podczas gdy Stefan odśpiewał głosem pewniejszym, lecz nie bardziej donośnym, koniec ballady Und alle Schiffe bricken. Woźnica nie odezwał się słowem, dobrym, złym lub obojętnym po prostu. Przyglądał się dwu sylwetkom, siedząc na swym wozie o niskim oparciu, obu w czerni, jednej otyłej, jednej smukłej, idącym w kierunku mostu kolejowego, aby złączył ich ślubem ojciec Maher. Idąc, przystawali od czasu do czasu i znowu szli, ciągnąc swe tête-à-tête, z którego był oczywiście zupełnie wyłączony, o syrenach, nieprzyjaciółkach rozumu ludzkiego, mieszając to z innymi tematami podobnej kategorii, uzurpatorami i historycznymi wydarzeniami tego rodzaju, podczas gdy człowiek na wozie ulicznym, a moglibyście równie dobrze powiedzieć w nawozie somnambulicznym, który w żadnym wypadku nie mógł ich słyszeć, ponieważ byli zbyt daleko, siedział po prostu na swym koźle w pobliżu krańca Lower Gardiner Street i spoglądał za ich powozem o niskim oparciu. Jakie równoległe marszruty obrali Blum i Stefan powracając? Wyruszywszy równocześnie zwykłym spacerowym krokiem z Beresford Place, posuwali się w następującej kolejności. Wzdłuż Lower i Middle Gardiner Street i Mountjoy Square na zachód. Później, wolniejszym krokiem, obaj skręcili w lewo przez Gardiner's Place i dzięki nieuwadze aż ku odleglejszemu krańcowi Temple Street na północ. Później, wolniejszym krokiem z przerwami spowodowanymi przystawaniem, zwrócili się w prawo ku Temple Street, na północ aż ku Hardwick Place. Posunęli się odmiennie swobodnym spacerowym krokiem, przecinając wspólnie okrągły plac przed kościołem świętego Jerzego skośnie, gdyż w każdym kole cięciwa łuku jest mniejsza niż łuk, który leży naprzeciw niej. O czym rozprawiał ów duumvirat podczas wędrówki? O muzyce, literaturze, Irlandii, Dublinie, Paryżu, przyjaźni, kobietach, prostytucji, odżywianiu, wpływie oświetlenia gazowego lub lamp łukowych i żarówek na wzrost sąsiadujących z nimi paraheliotropicznych drzew, o wystawionych na widok śmietniczkach miejskich, kościele rzymskokatolickim, celibacie duchownych, narodzie irlandzkim, wykształceniu jezuickim, karierach, studiowaniu medycyny, minionym dniu, złowieszczym wpływie dnia poprzedzającego sabat, omdleniu Stefana. Czy Blum odkrył wspólne czynniki podobieństwa pomiędzy podobnymi i odmiennymi reakcjami każdego z nich na doświadczenia? Obaj byli uczuleni raczej na artystyczne wrażenia muzyczne niż na plastyczne lub obrazowe. Obaj stawiali kontynentalny sposób życia ponad wyspiarskim, a miejsce zamieszkania cisatlantyckie ponad transatlantyckim. Obaj, zahartowani przez wczesną zaprawę w domu i przez odziedziczoną nieustępliwość innowierczego oporu, wyrazili swą niewiarę w wiele uznanych religijnych, narodowych, społecznych i etycznych doktryn. Obaj uznali podniecający i przytępiający na przemian wpływ heteroseksualnego magnetyzmu. Czy poglądy ich były w pewnych punktach rozbieżne? Stefan otwarcie nie zgadzał się z poglądami Bluma na temat wagi odżywiania się i konieczności dbania o siebie, podczas gdy Blum nie zgadzał się skrycie z poglądem Stefana o wiekuistym potwierdzaniu się ducha ludzkiego w literaturze. Blum zgadzał się potajemnie z poprawką Stefana dotyczącą anachronizmu zawartego w przesunięciu daty nawrócenia narodu irlandzkiego z druidyzmu na chrześcijaństwo przez Patryka, syna Kalpornusa, syna Potitusa, syna Odyssusa, przysłanego przez papieża Celestyna I w roku 432 za panowania Liry na rok 260 czy coś koło tego, w czasie panowania Cormaca MacArt, zmarłego w 266 roku, który zadławił się w Sletti źle strawionym pokarmem i został pochowany w Rosneyer. omdlenie, które Blum przypisał wygłodzeniu pewnym składnikom chemicznym o rozmaitym stopniu zepsucia i sile działania alkoholu, przyspieszonej wyczerpaniem umysłu i prędkością szybkiego, kolistego ruchu w atmosferze zabawy, Stefan przypisywał ponownemu pojawieniu się porannej chmury dostrzeżonej przez nich obu z dwóch różnych punktów obserwacyjnych Sandy Cove i Dublina, początkowo nie większej niż dłoń kobieca. Czy w jakimś punkcie poglądy ich były jednakowe i negatywne? Jeśli chodzi o wpływ oświetlenia gazowego lub światła elektrycznego na wzrost sąsiadujących paraheliotropicznych drzew. Czy Blum dyskutował na podobne tematy podczas nocnych przechadzek w przeszłości? W 1884 z Owenem Goldbergiem i Cecilem Turnbullem nocą na ulicach głównych pomiędzy Longwood Avenue i Leonard's Corner oraz pomiędzy Leonard's Corner i Sin Street, a także pomiędzy Sin Street i Bloomfield Avenue. W 1885 z Percym Abjohnem wieczorami, gdy stali oparci o mur oddzielający willę Gibraltar od Bloomfield House w Crumlin w baronii Uppercross. W 1886 przy różnych okazjach z przypadkowymi znajomymi i ewentualnymi nabywcami na progach domów, w frontowych salonikach, w wagonach kolejowych trzeciej klasy na liniach podmiejskich. W 1888 często z majorem Brianem Tweedy i jego córką panną Marion Tweedy, z obojgiem naraz i z każdym z nich z osobna na kanapie w domu Matthew Dillona w Runtown. Raz w 1892 i raz w 1893 z Juliusem Mastiańskim w czasie obu tych okazji w salonie jego, czy Bluma, domu przy Lombard Street West. Jaki wniosek dotyczący nieregularności kolejnego występowania dat 1884, 85, 86, 88, 92, 93, 904 nasunął się Blumowi, nim doszli do miejsca przeznaczenia? Wniosek, że postępującemu rozszerzaniu się pola jednostkowego rozwoju i doświadczenia towarzyszyło wsteczne ograniczenie przeciwnej im dziedziny stosunków międzyjednostkowych. W jaki sposób? Z nieistnienia w istnienie jednostka przychodzi ku wielu i zostaje przyjęta jako jeden, jako istnienie wobec istnienia jest wobec każdego, jak każdy wobec każdego. Z istnienia w nieistnienie odszedłszy, będzie przez wszystkich dostrzeżona jako nikt. Jakie były działania Bluma, gdy osiągnęli miejsce przeznaczenia? Na schodach domu czwartego w rzędzie różno jednakich nieparzystych numerów pod numerem 7 przy Eccles Street wsunął odruchowo dłoń do tylnej kieszeni spodni, aby ująć za klucz od zatrzasku. Czy był on tam? Był w tej samej kieszeni, lecz w innych spodniach, które nosił poprzedniego dnia. Dlaczego był podwójnie zirytowany? Ponieważ zapomniał i ponieważ przypomniał sobie, że dwukrotnie przypomniał sobie, żeby nie zapomnieć. Jakie stały wobec tego alternatywy przed tą parą pozbawioną kluczy bądź z własnej woli, jeden z nich, bądź przez roztargnienie drugi? Wejść albo nie wejść. Pukać albo nie pukać. Decyzja Bluma? Fortel. Opierając stopy na podmurówce, przelazł przez kratę, nacisnął kapelusz na głowę, chwycił w dwóch miejscach niższy poprzeczny pręt kraty, opuścił stopniowo ciało na całą długość 5 stóp i 9,5 cala, w odległości 2 stóp i 10 cali od ziemi, wewnątrz ogrodzenia i pozwolił swemu ciału opaść swobodnie w przestrzeń, wypuszczając pręty ogrodzenia i kuląc się w oczekiwaniu zderzenia przy upadku. Czy upadł? Dzięki ciężarowi swego ciała, wynoszącemu 158 funtów wagi avoirdupois, jak to maszyna z podzielką umieszczona dla samoważących się w lokalu Francisa Friedmana, aptekarza i drogerzysty przy 19 North Frederick Street, stwierdziła w dniu 12 maja roku przestępnego 1904 ery chrześcijańskiej, ery żydowskiej roku 5664, ery mahometańskiej roku 1322, złota liczba 5, epakta 13, cykl słoneczny 9, litery dominikalne CB, Wskazówka rzymska 2, okres julijski 6617. James Joyce, Ulysses, taśma 29, koniec ścieżki drugiej.